Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak, a jest to trzeci wtorek miesiąca, więc ten program jest programem edukacyjnym ze szkolnej ławki, w której jeździmy po Polsce i przyglądamy się katolickim szkołom. Dzisiaj temat i lekcja myślę, że będą niezwykłe. W poszukiwaniu autorytetów spojrzymy na żołnierzy wyklętych. O autorytetach mówiliśmy przed miesiącem, będziemy mówili dzisiaj. Żołnierze wyklęci jako autorytety. O tym dzisiaj nasi goście. Będziemy dużo mówili o waszej szkole, bo szkoła jest niezwykła. Zespół Szkół Katolickich Jana Pawła, Zespół Szkół Katolickich, pomnik Jana Pawła II. Dyrektor tego zespołu, ksiądz dr Waldemar Różycki.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam.
Lekcję dzisiejszą poprowadzi pani magister Dorota Stanecka, nauczyciel historii w Zespole Szkół Katolickich. Szczęść Boże. Boże. Większa trema była przy prowadzeniu lekcji, czy pani Doroto teraz?
Myślę, że troszeczkę teraz jest większa.
Teraz zobaczymy, to będzie piękna lekcja, więc myślę, że wszyscy skorzystamy. I mamy wśród nas Kingę Dankowską. Szczęść Boże, Kingo, do której klasy chodzisz?
Do trzeciej liceum. Mhm.
Na tej lekcji przyjrzyjmy się Kindze, bo Kinga w czasie tej lekcji, która będzie taką formą dramy, będzie grała rolę Inki. Tak. Było to przeżycie, prawda?
Było.
Było przeżycie, to za chwilę my też to wszystko zobaczymy. I Zachariasz Teresiński, szczęść Boże Zachariaszu.
Szczęść Boże, bardzo mi miło.
Która klasa?
Również trzecie liceum.
A, czyli wy już do matury się tak twórczo przygotowujecie.
Dokładnie tak.
W lekcji historii, w którą postać żołnierza wyklętego się wcieliłeś?
Księdza Władysława Gurgacza, kapelana żołnierzy wyklętych.
Aha. Później porozmawiamy, jak zostały dobierane wszystkie te role. Wasza szkoła jest piękna, bo jest pomnikiem. Piękna jest? Żebyście więc mówili, żeby wszyscy zobaczyli, że mówicie prawdę. Bardzo serdecznie zapraszam, abyśmy zobaczyli, jak wygląda Zespół Szkół Katolickich, który, jeszcze raz przypomnę, jest pomnikiem Jana Pawła II. Jak się dzielnica nazywa?
Dzielnica, na której stoi ta szkoła, to Szwederowo w Bydgoszczy.
A, Szwederowo w Bydgoszczy, bo to ktoś mnie się pytał, w jakiej dzielnicy. Słyszałem Szwederowo, nie chciałem powiedzieć. Oto przepiękna szkoła, żywy pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy.
Znajdujemy się przed Zespołem Szkół Katolickich w Bydgoszczy, który jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Można powiedzieć, że sam Jan Paweł II był pomysłodawcą tej szkoły.
Gdy jeden z biskupów chwalił się papieżowi budową nowego pomnika, ten zapytał go, czy nie za dużo już tych pomników. Może lepszy byłby żywy pomnik. Więc gdy padł pomysł upamiętnienia jego wizyty w Bydgoszczy, postanowiono spełnić jego wolę i wybudować szkołę. Budowa ruszyła w 2000 roku, natomiast szkoła oddana do użytku w 2008 roku. A teraz zapraszamy Was na prezentację naszej szkoły.
Szkoła jest bardzo przestronna. Posiadamy wiele nowocześnie wyposażonych pracowni, m.in. w tablice interaktywne oraz rzutniki, które pomagają nam zdobywać wiedzę. Samorząd organizuje wiele akcji, między innymi noce filmowe, dyskoteki oraz mikołajkowy turniej sportowy pomiędzy nauczycielami a uczniami.
W czasie Adwentu w naszej szkole organizowana jest noc w katoliku, poza której jesteśmy przygotowywani do właściwego, jak najlepszego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
szkoła organizuje wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży. Następne Światowe Dni Młodzieży odbywają się w Polsce. W związku z tym w naszej szkole powstaje diecezjalne centrum, które będzie koordynować pracę centrów parafialnych i dekanalnych.
Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach kuratoryjnych oraz w konkursach organizowanych przez kuratorium oświaty, takich jak na przykład Liga Zadaniowa. Mamy bardzo wysoki odsetek zdawalności.
W ostatnim czasie zostały zakupione piłkarzyki, które pozwalają umilić czas na przerwach.
Posiadamy znakomitą kadrę nauczycielską, a wśród nich są także absolwenci naszego liceum. Nauczanie w naszej szkole pozwala nam na dostanie się na renomowane uczelnie, po których możemy spełnić nasze marzenia dotyczących naszych planów na przyszłość.
Znajdujemy się przed zespołem szkół katolickich.
Piękna ta szkoła. Macie wszystko. Piękną kaplicę. Salę sportową. Nawet tam nie zwróciłem uwagi, ale też macie i stołówkę, prawda?
Tak, staraliśmy się, żeby ta szkoła rzeczywiście była i nowoczesna, i jednocześnie zapewniająca wszystkie te wszystkie podstawowe rzeczywistości, które powinna szkoła zapewnić. I tą stronę dydaktyczną, i tę stronę duchową, ale również materialną, bo przecież...
I bardzo dobre posiłki skorzystałem dzięki waszej gościnności. Był bardzo smaczny obiad i widziałem, jak smacznie dzieci jadły, prawda? I uśmiechnięte te maluchy i te większe.
Tak teraz, jak właśnie oglądałem tę prezentację o naszej szkole, to tak cicho w naszej szkole, to chyba tylko podczas wakacji i ferie zimowe. Bo rzeczywiście, jeśli jest przerwa, jeśli wychodzi prawie te 600 uczniów na korytarze, a w naszej szkole jest i podstawówka, i gimnazjum, i liceum, oczywiście podzielone na sektory, to i głośno, i widać, że wtedy to żyje. Widać, że rzeczywiście ta szkoła spełnia też swoje zadanie takie, że ci uczniowie czują się dobrze. To, że są głośno.
Przyjrzymy się temu. Dobrze, że są głośno. Ja bym chciał wrócić pani Doroto, bo temat, który pani zaproponowała w poszukiwaniu autorytetów, żołnierze wyklęci, jak się to narodziło?
Kiedy my mówimy o autorytetach, w zasadzie na lekcjach historii staram się nie używać, szczerze powiem, tego określenia autorytet, ponieważ myślę, że lepiej jest uczyć poprzez przykłady. I takim przykładem, który do tej pory często był przez nas nauczycieli historii wskazywany, był przykład Jana III Sobieskiego. Mhm. Kiedy powstawała nasza szkoła, kiedy powstawało liceum, on był jednym z patronów naszej szkoły. I był wskazywany jako ta postać, która przyczyniła się do tego, że Rzeczypospolita stała się przedmurzem chrześcijańskiej Europy. Potem kolejnym patronem, bardzo ważnym, jest oczywiście święty Jan Paweł II, który wskazywał młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom, jak żyć, jak być dobrym Polakiem, jak być dobrym chrześcijaninem. Mówienie uczniom, myślę sobie, że należy naśladować tę czy inną postać, nie dociera do nich. Nie sądzę, żeby oni to...
Ale niezwykłe jest to, że zdecydowała się pani na żołnierzy wyklętych i wybrała tę trójkę jako bohaterów. Dlaczego Inka, dlaczego Anoda i dlaczego ksiądz Gurgacz?
Zależało mi na tym, żeby pokazać ludzi młodych. Ludzi, przed którymi były wielkie perspektywy. Gdybyśmy przyjrzeli się Jankowi, Anodzie, to widzimy postać, widzimy osobę, która jest niezwykle zdolna. To człowiek, dla którego czas okupacji jest czasem przejściowym. On sam mówił o tym, że ten czas okupacji jest czasem straconym. Pomimo tego, że był bohaterem, pomimo tego, że był odznaczony za swoją waleczność, ten czas był dla niego stracony, bo on chciał uczyć się, bo on chciał pracować, bo chciał odbudowywać Warszawę, chciał odbudowywać Polskę. Inka, młoda dziewczyna, która poprzez zawirowania w czasie wojny trafiła do Polski podziemnej, trafiła do oddziału Łupaszki. Ona nie była odpowiedzialna za to, że się znalazła w tym oddziale, a jednak była traktowana jako wróg polskiego państwa. Była bardzo młoda. W momencie, kiedy wykonano wyrok, nie miała jeszcze 18 lat.
Czyli mniej więcej była w wieku Kingi, która odbędzie ją odkrywała.
Można by powiedzieć tak, no, używając sloganu, tak, świat przed tą dziewczyną stał otworem. A jedyną osobą, tak sobie myślę, która wybrała taką drogę, zupełnie świadomie, był ksiądz Gurgacz. I on, przystępując do podziemia niepodległościowego, miał świadomość tego, że występuje przeciwko funkcjonującym już wówczas na terenie państwa polskiego.
I on to w czasie lekcji to usłyszymy, kiedy to głośno powie.
Tak, i był świadomy tego, co grozi mu za to, że występuje przeciwko tym władzom.
Dobrze, pani Dorota, może jeszcze wytłumaczymy, żeby wprowadzić teraz szczególnie telewidzów, myślę, że radiosłuchacze wyobraźnią też to ogarną, bo lekcja będzie miała miejsce w bunkrze przeciwatomowym. Takich bunkrów z tego wprowadzenia, pamiętam, wspominała pani, że było 180, tak?
100. Takich bunkrów na terenie miasta Bydgoszczy 100, w okolicach Bydgoszczy w naszym regionie 350.
Dlaczego ten bunkier?
Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami takiego bunkra, to znaczy szkoła jest właścicielem takiego schronu przeciwatomowego, a zależało mi na pokazaniu realiów czasów powojennych. I chciałam, aby ta drama, aby to przedstawienie, które organizowali, które przygotowali uczniowie wraz ze mną, aby no, po prostu pokazać klimat tamtych czasów. Szkoła jest zbyt piękna. Ksiądz dyrektor na pewno nie zgodziłby się, aby zniszczyć kilka sal lekcyjnych, a bunkier doskonale do tego się nadaje.
Kochani radiosłuchacze, kochani telewidzowie, naprawdę z wielką radością zapraszam wszystkich do bunkra przeciwatomowego na Szwederowie w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy, gdzie przeżyjemy lekcję historii. Lekcję historii w formie dramy, która ma taki tytuł bardzo prowokujący. W poszukiwaniu autorytetów żołnierze wyklęci. W rolę żołnierzy wyklętych wcieliła się młodzież liceum ogólnokształcącego. No i po prostu zobaczmy, jak ta lekcja wzruszająca i przejmująca wyglądała.
Zaprosiłam was dzisiaj w miejsce niezwykłe. Jesteśmy w schronie przeciwatomowym. Miejsc takich na terenie Bydgoszczy jest 100. A ten tutaj konkretny wybudowany został pod koniec lat 50. Przeznaczony był dla wojewody oraz dla pracowników administracji miasta na wypadek ataku nuklearnego. Pomieścić miał, zdaje się, 70 osób. Obecnie ten budynek nie pełni już funkcji, do której był powołany. Znajduje się na terenie naszej szkoły. I to właśnie dlatego możemy wykorzystać to miejsce jako swego rodzaju scenerię, obraz do naszej lekcji. A mówić będziemy dzisiaj o żołnierzach wyklętych, niezłomnych. Taki będzie temat naszego dzisiejszego spotkania. W poszukiwaniu autorytetów, żołnierze wyklęci. Na potrzeby tej lekcji zatem proszę was, abyście wyobrazili sobie teraz, że znajdujemy się nie w schronie przeciwatomowym, lecz w pomieszczeniach należących do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zapraszam was, chodźcie ze mną. Jesteśmy w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W takich miejscach przetrzymywano żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy generała Andersa, cichociemnych czy inteligencję. Być może w takim więzieniu ostatnie dni swojego życia spędziła Danuta Siedzikówna. Kiedy rozpoczęła się wojna, miała 11 lat. Jej matkę zakotowało gestapo.
Moją matkę zakatowało gestapo. Ojciec, zesłany w głąb Rosji, zmarł z wycieńczenia w Teheranie. Zajęła się nami babcia.
Być może w takiej celi, w Krakowie przy ulicy Montelupich, przetrzymywany był Władysław Gurgacz.
Na śmierć pójdę chętnie.
A może w takiej celi ostatnie chwile swojego życia spędził Janek Rodowicz.
Mówią na mnie Anoda. To chyba z powodu mojego zainteresowania elektrotechniką. Myślałem, że moim najwyższym odznaczeniem będzie Virtuti piątej klasy. To za walkę na początku powstania. A tu masz. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta Kaczyńskiego. Widać, że jeszcze nie zapomnieli. Lubiłem chodzić po lesie i wpatrywać się w dzieło stworzenia. To miało wpływ na moją decyzję o wstąpieniu do zakonu. Tam rozwijałem zdolności malarskie. Obrazy podpisywałem literami SM, Servus Marie, Sługa Marii. Pamiętam, przed wrześniem 39 byłem taki jak wy. Lubiłem się bawić, robić kawały, pisać wiersze dla dziewcząt. To wszystko zmieniło się, gdy trzeba było podjąć wyzwanie, oddać wszystko Polsce. Działalność w szarych szeregach była dla mnie oczywista. Nie mogłem przynieść wstydu przodkom walczącym w powstaniach. Szkoliłem się na tajnych kursach wojskowych i po akcjach małego sabotażu mogłem zająć się poważnymi zadaniami bojowymi. Może słyszeliście o akcji pod Arsenałem albo pod Celestynowem, gdy uwolniliśmy z łap Niemców 50 wysłanych do Oświęcimia? Pochwały dla nas przyszły z samego dowództwa. Trudno było żegnać przyjaciół ginących obok mnie w walce. Pamiętam również pobyt w lesie z oddziałem partyzanckim. Ten oddech swobody.
Mieszkałam na wsi. Lubiłam chodzić do lasu. Bawiłam się z moimi siostrami i przyjaciółką. Gdy skończyłam 15 lat, wstąpiłam do AK. Rok później rozpoczęłam pracę w nadleśnictwie. Gdy NKWD rozpoczęło aresztowania w moim miejscu pracy, musiałam ratować życie. Zostałam sanitariuszką w oddziale Upaszki. Aresztowano mnie w drodze do Gdańska. Koledzy z brygady nazywali mnie Inka.
5.15, odczyt...
Jan Rodowicz. Urodzony 3 marca 23 roku w Warszawie. Syn Kazimierza i Zofii. Wiosną 39 zdał małą maturę. A więc inteligent. Szare szeregi. Harcerzyk. Powstaniec. Ranny. Bohater. A teraz student. To powiedz mi, po co jechałeś w góry? Dobrze. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi w celi, aż przyjdzie północ i nas odwiedzi.
A więc nazywacie się Rodowicz?
Tak? Rodowicz.
A więc... Posłuchajcie mnie, Rodowicz. Danuta Siedzikówna, urodzona 3 września 28 we wsi Goszczewina.
Ojciec zmarł w 43 w Teheranie. Matka zabita w 43. Sierotka. Podczas wojny była w AK. Sanitariuszka w oddziale łupaszki. U tego bandyty. Teraz mów. Gdzie jest łupaszka? Gdzie są jego ludzie? Gdzie są nazwiska?
Nie wiem, gdzie jest łupaszka. Nic nie wiem.
Powiedz nam, dziewczyno. Przecież nie chcemy cię krzywdzić. Mów!
Ja nic nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie jest łupaszko.
Ksiądz Włodzimierz Gurgacz.
Nazywam się Władysław.
Nie przerywać. Urodzony 2 kwietnia 1914 roku w Jabłonicy Polskiej na Podkarpaciu. Latem 1931 roku wstąpił do nowicjatu jezuickiego. W 1937 roku zdał maturę i rozpoczął studia filozoficzne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1942 roku na Jasnej Górze. W 1948 roku został kapelanem żandarmerii. Uczył partyzantów historii, filozofii, łaciny. Aresztowany w lipcu 1949 roku. Kiedy rozpoczęliście współpracę z bandytami?
Z bandytami nie współpracowałem nigdy. W 1948 roku rozpocząłem na rzecz Polskiej Podziemnej Partii Niepodległościowej działalność duszpasterską.
A czym się konkretnie zajmowaliście?
Odprawiałem msze święte, tłumaczyłem Ewangelię, spowiadałem. A gdy się mnie kto zapytał o jakąś kwestię etyczną, to mu służyłem odpowiedzią. Spotkałem też Siergieja, bolszewika, który pełen pytań i wątpliwości nawrócił się, przyjmując sakrament Komunii Świętej.
Czy przed mową końcową oskarżony chce jeszcze coś powiedzieć?
Tak. Ja nie należałem do oddziału z przyczyn politycznych, ale moralnych. Dlatego jestem niewinny. Niewinny jako zakonnik, niewinny jako kapłan, niewinny jako Polak. Niewinny wobec Kościoła, bo działałem w dobrej wierze. Judica me Deus et discerne causam meam.
Oskarżeni targnęli się na najwyższe dobra, na bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, na ustrój demokracji ludowej, na dokonane i dokonywane reformy elekcji. Musi ich spotkać za to surowa kara. Musimy po tych łapach, które targnęły się na najżywotniejsze interesy mas pracujących, uderzyć mocno. Dlatego żądam najsprawiedliwszego wyroku dla oskarżonych. Kary śmierci.
Gdzie jest Klecha?
Ile ty masz lat, dziecko?
Za tydzień skończę 18.
Zamknij się! Na moją komendę? Po wrogach narodu? Serią?
Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko!
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
Kiedy oczy zasłucham mgła, prowadziłeś ścieżkami nas. Teraz już nie muszę się bać. Teraz wiem, że wolność to kwiat.
Niezłomni walczyli, byli ranni, ginęli w walce z okupantem niemieckim. A kiedy III Rzesza zaczęła wycofywać się na zachód, wówczas przyszło im walczyć z kolejnym okupantem, tym razem z okupantem radzieckim. Od 1941 roku Związek Radziecki formalnie był naszym sojusznikiem w walce z hitlerowcami. Ale okazało się, że przywódca tego państwa ma jedno wielkie marzenie. oprócz zwycięskiego wejścia do pokonanego Berlina, chciał opanować część Europy, chciał panować nad częścią Europy. Ziściło się to jego marzenie w Teheranie. Tam przywódcy Wielkiej Trójcy podjęli decyzję o podziale stref wpływów. Polska znalazła się w tej radzieckiej. Od tego momentu Stalin bardzo systematycznie rozpoczął pracę nad przejmowaniem władzy w Polsce. Na terenie Związku Radzieckiego został powołany polski rząd. Rząd, który śmiał mienić się jedynym legalnym rządem, a rząd emigracyjny nazywał profaszystowskim. Kiedy żołnierze Armii Czerwonej wkraczali na polskie ziemie, to w ich taborach znajdowali się funkcjonariusze NKWD. Ich głównym, podstawowym zadaniem było wyłapywanie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Okazało się, że dla tego podziemia jednym z największych ciosów było aresztowanie i proces tzw. 16. Żołnierze niezłomni wiedzieli, co ich czeka, a nie poddawali się, walczyli. Część z nich zginęła w walce z bronią w ręku, tak jak przystało na żołnierzy. Ale wśród nich byli ludzie młodzi, 20, 30, 40-letni. Oni chcieli uczyć się, chcieli pracować, chcieli odbudowywać kraj, chcieli mieć normalne domy, normalne rodziny. Dali podejść się komunistom. Odpowiedzieli pozytywnie na dwukrotnie ogłaszaną amnestię. Wydawało się, że będą mogli podjąć tak zwane normalne życie. A tutaj okazało się, że ta amnestia była przeprowadzona tylko po to, aby prześwietlić środowisko niezłomnych, aby wyłonić spośród społeczeństwa tych, którzy mogą ewentualnie przeszkodzić w przejmowaniu władzy przez komunistów i umacnianiu przez nich władzy. Po tych dwukrotnych amnestiach aresztowani, zamykani w więzieniach, katowani, prześladowani. Niektórzy z nich ginęli w więzieniu, tak jak Janek Rodowicz, tak jak Anoda. Niektórzy skazywani na mocy tzw. wyroków sądowych, na kary długoletniego więzienia, karę śmierci. Zabijani byli albo przez powieszenie, albo przez rozstrzelanie. Chowani byli nocą, w lesie, bądź na cmentarzu, w masowych grobach. Szczątki ich często posypywano wapnem, po to, aby w późniejszym okresie trudniej było przeprowadzić identyfikację. Na grobach niezłomnych stawiano śmietniki, budowano drogi, a często także przeprowadzono w tych miejscach kolejne pochówki, znowu po to, aby ci żołnierze niezłomni stali się żołnierzami zapomnianymi, aby stali się żołnierzami wyklętymi. I ci wyklęci niestety są dla wielu z nas nadal wyklęci. Nadal nie przywrócono im dobrego imienia. Nadal nie zostali zrehabilitowani. Zbliża się 1 listopada. Chciałabym wam zaproponować, abyśmy kiedy pójdziemy tego dnia na cmentarze, na przykład na cmentarz w Bydgoszczy przy ulicy Kcyńskiej, gdzie także znajdują się groby wyklętych, aby tam na takim bezimiennym, zapomnianym grobie zapalić symboliczną świeczkę. Serdecznie wam dziękuję za wspaniałe przygotowanie tej lekcji, za wasze zaangażowanie i za to, że byliście tutaj ze mną i że staraliście się przybliżyć kolegom i koleżankom naszej szkoły postacie żołnierzy niezłomnych. A w związku z tym, że zbliża się wkrótce dzień 1 listopada, proponuję, abyśmy dzisiaj, by upamiętnić pamięć i cześć tych zmarłych bohaterów, zapalili symboliczny znicz. Zapraszam.
Mnie okrzyczano przestępcą i wrogiem, lecz tej po twarzy nie wstydzę się wcale. Bo to, com czyniłem dla Polski, i ku jej chwale. Przyszłość pokaże, kto rozbój wiódł w świecie, kto zasługuje na przestępcy miano. Księga historii nie zamknięta przecie. Piszę ją, mamo.
Wieczny odpoczynek raczyń dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Tak, jest to lekcja historii, którą się przeżywa. Muszę powiedzieć, chociaż uczestniczyłem w nagraniu, że już ten czystopis jest taki wzruszający. A moglibyśmy powiedzieć, kto brał udział w tej lekcji, bo tak pięknie w tej dramie oddali klimat tamtych czasów, to wyczytajmy ich, tych uczniów.
Tak jest, sobie wypisałem, żeby nie zapomnieć. Kinga Dankowska, która grała rolę Inki, Zachariasz Teresiński, który grał księdza Władysława Gurgacza, Jacek Kaszubski z drugiej liceum, który grał Anodę, Stanisław Marzec z trzeciej gimnazjum, który grał Ubeka, Mikołaj Wiśniewski z pierwszej liceum, prokurator, Dominik Krysiński z pierwszej liceum, również Ubeka, Marcin Słowiński z pierwszej liceum, Ubek. Michał Galicki z pierwszej liceum, który grał żołnierza z plutonu egzekucyjnego. Kamil Dyks z trzeciej liceum, który grał księdza, który podszedł do Inki z ostatnią posługą. Mateusz Kowalski, uczeń trzeciej klasy liceum, dowódca plutonu egzekucyjnego. Weronika Olejko, Agnieszka Jastrząb, Adam Gliszczyński, Kamila Dankowska, Zofia Małowińska i Bartosz Pawlak. Tutaj pomagali również, czy grali też inne postacie na zdjęciach. Dziękujemy również Muzeum Wojsk Lądowych, bez których pomocy nie mielibyśmy tych również rekwizytów, które mogły też przybliżyć tamten czas. I mundury, i...
Tak, i stroje, i widziałem, jak żołnierz broń. Pomagał nawet w strojeniu. Kochani radiosłuchacze, telewidzowie, przypomnę, że uczestniczymy w programie edukacyjnym ze Szkolnej Ławki, w której gościmy Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy z księdzem dyrektorem Waldemarem Różyckim, z panią magister Dorotą Stanecką, która tę lekcję historii przygotowała i przeprowadziła, i mamy pośród nas Kingę Dankowską i Zachariasza Teresińskiego. Młodzież liceum trzeciej klasy, która wcieliła się w Inkę i księdza Gurgacza. Chciałem spytać, jak pani profesor wybierała postaci, szczególnie do tych trojga bohaterów, bo kiedy się patrzy na zdjęcia dokumentalne, jest duże takie podobieństwo, jak się, nie wiem, szczególnie może przy Anodzie to było, ale nawet kiedy się patrzy na Kingę, no Kinga jest w zasadzie rówieśniczką Inki. Jak to było z tym wyborem?
Szczerze powiem, palec Boży. Tutaj Zachariasz w zasadzie sam zgłosił się, kiedy dowiedział się, że przygotowujemy tego rodzaju projekt. Kinga była pierwszą dziewczyną, z którą spotkałam się po tym, kiedy dowiedziałam się, że taka lekcja ma być przygotowywana. A Jacek wydawał mi się właśnie podobny. I pomimo tego, że w tym tygodniu, kiedy zaczęliśmy przygotowania do tej lekcji, nie było go w szkole, to zgodził się telefonicznie.
Zaraz wrócimy do tego. Ja może podam numery telefonów, bo ta lekcja historii, myślę, że wielu radiosłuchaczy i telewidzów będzie prowokowała do myślenia, bo to tę lekcję historii, dramę przygotowała katolicka szkoła i to bardzo dobrze. Nasze numery telefonów dla Polski Północnej 657 0011 i dla Polski Południowej 657 0012, kierunkowy do Torunia 56. Telewidzowie widzą na dole ekranu. Dla słuchaczy telewidzów sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536-600-400. Mamy też dwa numery dla telefonów dla zagranicy. 657-0013 i 657-0014. Ktokolwiek chciałby spytać się, nie wiem, skomentować to, co przeżył i zobaczył, zapraszamy do naszej rozmowy. Księże dyrektorze, to od razu najpierw spytam, trzymając się, zaraz wrócimy do szkoły, jakie wrażenie po obejrzeniu tej lekcji historii? Czy o to księdzu dyrektorowi chodziło?
Dzisiaj mówienie o historii jest bardzo trudne, ze względu na to, że przekonać uczniów do uczenia się historii jest rzeczywiście trudno. Po co mam się uczyć czegoś, co było dawniej? Liczy się przyszłość, liczy się to, co zrobię jutro. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że bez dobrych korzeni, bez poznania naszej historii, bez poznania historii naszych przodków, nie da się budować tak naprawdę ani swojego życia, ani życia też narodu, ani życia naszego państwa. I myślę, że takie projekty, zaangażowanie uczniów, takie bardzo emocjonalne, wejście też w ten świat, oddanie realiów tamtego świata, tamtych wydarzeń, myślę, że głęboko zapadnie i daj Boże poruszy też ludzkie serca młodych ludzi, tak żeby zaciekawieni tymi postaciami sięgnęli głębiej, dalej, szukali motywów, dlaczego ktoś tak postępuje. Mhm. I myślę, że to jest też jedno z takich owoców właśnie tak przeżywanej lekcji historii.
Bogu dzięki. Prosimy bardzo, ze szkolnej ławki, program Radio Maria Telewizja Trwam.
Dzień dobry wszystkim Państwu, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzwonię z Gdańska. Mam na imię Alicja. Jestem ogromnie szczęśliwa, że uzyskałam to połączenie. Bardzo blisko... Halo?
Tak, tak, słyszymy się Pani Alicjo.
Dobrze. Bardzo blisko, obok mnie, jest teren cmentarza garnizonowego, gdzie pochowana jest moja mama. W odległości około 20 metrów od tego tak bliskiego memu sercu miejsca znajdują się te dwa symboliczne groby. Grób Inki i grób Zagończyka. Na tym cmentarzu, proszę ojca, jest tak zwana kwatera 14. To kwatera weteranów o wolność Polski. Są tam widoczne tablice dużych rozmiarów. One są poświęcone pomordowanym, pogrzebanym, często w nieznanych miejscach, mordowanym przez okupantów niemieckich, rosyjskich oraz nasz niestety kosmaty Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Te mordy dokonywane były w latach 39-56, a nawet 7-8. Są tam bardzo liczne groby. Obok naszych wspomnianych dzisiaj Inki i Zagończyka z całego serca dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa o tych naszych bohaterach. Jest tam również sporo tablic, gdzie widnieją wyryte słowa Bóg, honor, ojczyzna. Wszystko to wokół tej naszej kochanej Inki. Są tam również takie słowa. Chwała wam zdziesiątkowanym w ciężkich bojach, więzieniach, wam przez braci nieuznanym, żywą Polskę niosący w sumieniach. Chyba nie pomyliłam tego, a ja w ogóle mam ogromną trenę i bardzo przeżywam to połączenie. Obok grobów Inki, tych symbolicznych grobu Inki Zagończyka, są groby więźniów politycznych traconych w Gdańsku po wojnie, groby garnizonu AK z Wilna, Nowogródka, groby uczestników wojny obronnej 39, groby więźniów niemieckich, obozów koncentracyjnych. Jest tam mnóstwo naszej historii, która po prostu mówi. Byłam świadkiem we wrześniu, ponad miesiąc i parę dni temu, prowadzonych prac przez zespół profesora Pagrzyka i jego cudownej grupy wolontariuszy właśnie w poszukiwaniu tych zbrodniczych miejsc pochówku na cmentarzu garnizonowym. Kłaniam się wszystkim tym ludziom bardzo, bardzo nisko.
Pani Alicjo, a czy pani, bo pięknie, dziękujemy za to wszystko, co pani mówi. Pani wie, kim są ci uczniowie, którzy tę lekcję historii, tę dramę przedstawiali? Pani nas słuchała czy oglądała w telewizji?
Słuchałam, nie posiadam telewizji, słuchałam. Mm-hmm. I właśnie chciałam tylko jeszcze jedno powiedzieć. Grób Inki i Zagończyka okala takie ogromne drzewo. Tam bardzo często podbiegają wiewióreczki. Jestem tam bardzo częstym gościem, powiem. Przyjeżdżają grupy młodzieży. Są jakieś takie spotkania kultury żywego słowa przy tych grobach. Naprawdę to wszystko jest. To wszystko w tych ludziach. Te groby są czyste, zadbane. Zawsze tam palą się światełka. Kwiaty są tam położone. Serca chyba tych wszystkich żołnierzy złomnych oplata jakiś ogromny korzeń polskości, mi się wydaje. I stąd taka ogromna pamięć nasza o tych ludziach. Oni żyją, po prostu żyją. Przecież oni poszli w bój dla nas. Poszli tak nie z poboru, tylko z wyboru. Tragedią było, co się z nimi stało.
To najpiękniejsze jest to,
cudownie, że właśnie mówiono w tej audycji o tym, że oni kochali przyrodę, kochali kwiaty. To byli tacy ludzie jak my.
A najważniejsze, pani Alicjo, że to właśnie mówili ludzie młodzi.
Ci, tak, którzy... właśnie o to chciałam.
A jak
to
młody
powtórzyć.
Młodemu przekaże, to będzie piękne. Tak. Pani Alicjo, dajmy szansę jeszcze innym.
Oczywiście. Serdecznie dziękuję za ten program, za pamięć i bardzo proszę o więcej tego typu audycji i spotkań. Dziękuję serdecznie.
Szczęść
Panem
Boże,
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Przypomnę, że w dzisiejszy wieczór jesteśmy w szkolnej ławce. Raz w miesiącu siadamy w szkolnej ławce i przypominamy sobie, nie wiem, nasze lekcje historii języka polskiego, lekcje wychowawcze. Uczymy się razem z uczniami różnych szkół katolickich w Polsce. Zapraszamy dalej do dzielenia się jakimiś swoimi refleksjami. Przypomnę 657-0011 dla Polski Północnej i 657-0012 dla Polski Południowej, dla zagranicy 657-0013 i 657-0014. W naszej rodzinie 536-600 i 536-600-400. Za chwilę wracamy do rozmowy. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Rafał Mońki, województwo podlaskie, absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dołączyłem się w trakcie audycji, także nie miałem tej przyjemności, żeby cały wysłuchać. Natomiast chciałem złożyć serdeczne gratulacje tej młodzieży, ojcu prowadzącemu, paniom, które księdzu dyrektorowi, który się szkołą opiekuje i paniom, które zaangażowały się w ten projekt. No, trudno mi pozbierać myśli, tak to na mnie zadziałało i się całym sercem dołączam i gratuluję tej młodzieży.
Rafale, czy nas oglądałeś, czy słuchałeś?
No, słucham, jestem na zewnątrz, akurat wyszedłem sobie z domu.
Ale czy oglądałeś program Lekcje Historii, czy słuchałeś?
Słuchałem. Aha. W trakcie się dołączyłem, bo jestem na zewnątrz.
Tak, bardzo, mówię... bardzo ciekawe byłoby to, żeby sobie gdzieś obejrzeć po tych pierwszych wrażeniach, bo bardzo dużo pracy włożyli również i charakteryzatorzy, prawda? To była krew, to były siniaki, to wszystko bardzo plastycznie chcieliście pokazać, dlatego Rafale, jako bardzo dobry absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, teraz po tych pierwszych wrażeniach sięgnij do obrazu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Jak sobie poradziliście z charakteryzowaniem postaci? Kto was charakteryzował? Kinga, Zachariasz?
Charakteryzację przeprowadziła nasza koleżanka. I jak widać po efektach, wyszło jej bardzo dobrze. Mhm.
Skoro już jesteśmy, Kinga, przy tobie, czym dla ciebie było zagranie roli Danuty Siedzikówny, czyli Inki? To jest pewien symbol dla młodzieży. To jest pewien, nie wiem, ideał. To jest bardzo zobowiązujące.
Tak, to prawda. Było to ogromne przeżycie. Choćby i ze względu na to, że byłyśmy w tym samym wieku. Poza tym bardzo podziwiam odwagę tej młodej dziewczyny. Miała 17 lat, mogła robić co chciała, a jednak chciała walczyć za ojczyznę. Mhm.
Tak, ale mnie, wiesz co wzruszyło? Mnie wzruszyły te słowa, które wypowiedziałaś pod koniec lekcji, w czasie tej dramy. Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Wzruszyłem się. Jak jeszcze jest piękne, gdyby ktoś z naszych rodziców, z naszej babci, czy jakiś nasz dziadek usłyszał, że przed śmiercią dajemy im taki przekaz, że zachowaliśmy się jak trzeba. Czy łatwo jest dzisiaj zachować się jak trzeba, Kinga?
Myślę, że w dzisiejszych czasach nie mamy takiej okazji, jak mieli ludzie 70 lat temu, ale jednak na pewno by znalazły się takie okazje.
Myślę. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł. Ja chciałbym zadać pytanie tym, którzy odtwarzali te słynne postacie. Czy powiedzmy, jakoś zapoznawszy się z cechami osobowości tych osób, w jakim stopniu to odcisnęło się w ich wnętrzu i w jakim stopniu przenoszą to w codzienność, w rozmowach, w dzieleniu się z kolegami czy ze starszymi i po prostu jak mają zamiar to w przyszłości spożytkować, te cechy osobowości, które po prostu są takie wzorcowe. Mhm. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, Panie Pawle. No więc dla Was, Zachariasz, Inka, czyli to jest, no nawet to pytanie, które zadałem, czym było zagranie roli, ale teraz po odkryciu tej postaci, co dalej, czy one gdzieś Was tkwią?
Niewątpliwym atutem bardzo pozytywnym księdza Gurgacza było jego poczucie odpowiedzialności za rozwój duchowy i moralny swoich towarzyszy, kompanów z partyzantki. On trwał w oddziale przez te kilka lat i towarzyszył swoim kolegom przez wzgląd na ich zbawienie, bo wiedział, że jako ksiądz no, to też w dużej mierze od niego może zależeć. I tak teraz ja muszę się przyznać, że osobiście też mam jakieś takie gdzieś głęboko poczucie, że jednak wszyscy nawzajem jesteśmy za siebie odpowiedzialni nie tylko tutaj na ziemi, ale także odpowiedzialni za kwestię swojego zbawienia. I myślę, że właśnie odegranie, przygotowywanie się do odegrania osoby księdza Gurgacza odcisnęło bardzo znaczące piętno na moim charakterze, ale też na moim światopoglądzie.
Chciałem tylko się spytać, no ale to nie musisz odpowiadać. Czy też chcesz wstąpić do nowicjatu jezuitów, nie wiem, redemptorystów, salezjanów, czy do diecezjalnego? Nie wiem, to tak przyszło mi do głowy. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki Radio Maryja, telewizja Trwam.
Halo?
Halo, szczęść Boże.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Tomek Samburga.
Witaj, Tomaszu.
Ja pochodzę z Bydgoszczy i szczerze jest mi bardzo znane. Chciałbym podziękować za tę audycję. Jestem wzruszony młodzieżą, która teraz jest. I tak szczerze powiem, że mi nie było dane chodzić do takich pięknych szkół, jak macie teraz możliwość. W tamtych latach, kiedy ja się uczyłem, w latach 80., to wszystko było niestety bardzo czerwone, że tak powiem w cudzysłowie. I no te ideały, które przedstawiliście, no nie podlega dyskusji, że będą zawsze aktualne. Były kiedyś, są dzisiaj i będą w przyszłości na pewno. Również chciałbym podziękować się za Antoniemu, gościom wszystkim w studio. Wspaniała lekcja, wspaniała i proszę o więcej.
Dziękujemy, panie Tomaszu. Szczęść Boże. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ty, Kinga, jeszcze nie odpowiedziałaś. Pięknie Zachariasz powiedział. Ale dzisiaj w zasadzie, w tych czasach, wszyscy mówią, po co to tam ciągle rozpamiętywać, ta krew, to cierpienie. Zwróćcie uwagę, mnie to też poruszyło. Zwróćmy uwagę. W trakcie wydania wyroku zobaczyliśmy prokuratora, który skazał Inkę na karę śmierci i pozostałych. I to ta lekcja była w tym czasie, gdy był wielki skandal z tym, że z honorami ten prokurator, który naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych skazywał, że mogliśmy sobie go wyobrazić, że on z honorami został pochowany. To nas uczy pewnego nawet i dzisiaj, no, żeby być wiernym naszym korzeniom, wiernym temu wszystkiemu, co, no, za co oddali życie ci nasi młodzi przyjaciele. Czy pani jest zadowolona, pani Dorotko, z tej lekcji?
Ja przede wszystkim jestem zachwycona aktorami i uczniami tej szkoły. Tak jak po każdej lekcji, myślę, że każdy nauczyciel może powiedzieć, że coś by jeszcze zmienił i jeszcze by tę lekcję udoskonalił. ale myślę, że ta lekcja tak naprawdę nie była lekcją dla mnie. To była lekcja właśnie dla uczniów, dla być może właśnie dla aktorów, może właśnie dla was była ta lekcja. Uczniowie, przygotowując się do tej lekcji, tak naprawdę dostali materiały i sami analizowali postacie, które mieli odegrać. Uczniowie przyszli na próby z przygotowanymi przez siebie tekstami. My wspólnie te teksty, także z panią Beatą Dobrzyńską, tutaj też nie była wymieniona, ale wspólnie te teksty analizowaliśmy i czasami skracaliśmy, czasami coś dodawaliśmy.
Ale widać było w...
Było widać zaangażowanie.
Pasję, to dosłownie oni cały czas przygotowania, to...
Ale proszę sobie wyobrazić, sobie w sobotę poszli na przykład do lasu, żeby zdjęcia zrobić. Przynieśli gotowe już zdjęcia, które w jakiś tam sposób były postarzone. Mhm. Ja widziałam ten zapał, widziałam tą taką iskrę. No powiem szczerze, na takiej zwykłej lekcji historii nie zawsze się to widzi, czy może rzadko się to widzi.
Ale dobrze pokazać.
Choćby z tego powodu, że no nie każda lekcja może w taki sposób wyglądać.
Dobrze pokazać, prawda? Taką przykładową, pokazową lekcję historii w katolickiej szkole. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj ekipa ze Szkoły Podstawowej Katolickiej. Chcemy serdecznie podziękować. Z Katolika, ze szkoły, w której pani profesor Dorota Stanecka uczy.
Pięknie.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tą lekcję. Prosimy o więcej, o bardzo, bardzo dużo takich lekcji. Gdybyśmy mogli mieć jakieś życzenie, to na przyszłość prosimy o sprawę wołyńską. My tutaj na swoim poziomie niższym dużo też dzieci edukujemy w domu, ale no między innymi właśnie dlatego do tej szkoły chodzą, a nie do innej, żeby to wychowanie patriotyczne i katolickie było, żeby wspierać nas tutaj w pracy domowej.
Pani Kasiu, ale czy to wychowanie patriotyczne, to ono w ogólniaku tylko się czyni, czy w gimnazjum, czy już zaczynacie w szkole podstawowej?
Zaczynamy w szkole podstawowej też. Dzieci mają wspaniałego historyka, robią gazetki. Oczywiście no jakby troszkę jest to inny etap, tak? No, pewne rzeczy może nie są jeszcze, trzeba okroić, dostosować do rozwoju psychicznego młodszych dzieci. Mhm. Niemniej jednak, no to dzieci, które wiedzą, co to jest Święto Niepodległości, które znają hymn narodowy, wiedzą, kim był Piłsudski. No nasze dzieci na przykład miały prababcię z Wilna i bawiąc się klockami, żołnierzykami Lego, mówiły: mamusiu, mamusiu, zdobyliśmy Wilno, a teraz idziemy na Lwów. Także to wychowanie jest odpowiednie i czekamy już niecierpliwie na to, kiedy pani Dorota Stanecka zostanie kolejną nauczycielką i też będzie takie lekcje z naszymi dziećmi przeprowadzać.
Świetnie. Dziękujemy pani Kasiu, z panem Bogiem.
I dziękujemy serdecznie.
Z panem Bogiem. A pani Doroto, jednego się jeszcze nie spytałem. A co pani przyszło do głowy, bo pani jest absolwentką tej katolickiej szkoły. Kiedy kończy się szkołę, to człowiek mówi, no nareszcie dość, studia, idzie sobie. A pani wróciła do tej szkoły, gdzie się pani wychowała. Jak to się stało?
Kiedy ja zaczynałam chodzić do tej szkoły jako uczennica, to był rok 1990. To było tuż po przemianach. I wtedy wszyscy byli zachłyśnięci tą wolnością, tak? I to były wyjątkowe czasy. Szkoła była bardzo mała, uczniów niewiele, ponad 30 osób. Proszę sobie wyobrazić, że przez pierwsze miesiące my uczniowie nawet sprzątaliśmy tę szkołę. Kończyły się lekcje, braliśmy miotłę, szufelkę i sprzątaliśmy. I to były takie pierwsze tygodnie tej szkoły. Przed rozpoczęciem nauki w szkole uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele także, przyszli do szkoły. Ona jeszcze mieściła się wówczas przy ulicy Leszczyńskiego. Mieliśmy okna. Teraz nie do pomyślenia przy tych wszystkich przepisach BHP i tym wszystkim innym, prawda? Ale nauczyciele i dyrekcja szkoły, tych moich czasów jeszcze uczniowskich, ciągle powtarzali nam, że my mamy coś do zrobienia, że mamy być swego rodzaju, no przepraszam, że tak mówię tutaj górnolotnie, że mamy być swego rodzaju kręgosłupem moralnym, że mamy pokazywać, że nie mamy się ugiąć pod tym, co teraz nas otacza.
Zobaczmy, co na to nasi telewidzowie i radiosłuchacze. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, moje imię Stefan Michałowicz.
Witamy, panie Stefanie.
Witam wszystkich uczestników programu. Chciałbym powiedzieć parę słów. Ja jestem trochę byłem trochę młodszy od pani Inki i kolegi, który zginął.
Tak jest.
W tym czasie. I pamiętam dokładnie, jak to się działo wszystko, jak to było, więc w jaki sposób młodzież polska, obecna wtedy młodzież, młodzi ludzie, przede wszystkim akowcy, ludzie, którzy czekali na to wolno Polskę, jak reagowali na przyjście Sowietów, jak się zachowywali i jak byli zrozpaczeni, nie tylko młodzi, ale my wszyscy, i wszyscy moi rodzice, moi dziadkowie, moi wszyscy znajomi, starsi ludzie byli zrozpaczeni, kiedy Sowieci przyszli jako wyzwoliciele, niby wyzwoliciele, a już mieli gotowe listy. Byli politrucy w sowieckich wojskach, którzy mieli listy gotowe i zawierali od razu, na Lubelszczyźnie na Sybir wywozili mojego sąsiada, drugiego sąsiada, trzeciego. Natomiast miejscowi peperowcy różni, inni, różnej maści rozstrzeliwali akowców młodych na ulicach poszczególnych miejscowości. I to, co przyszło później, to było nie do wyobrażenia, to, co się działo później, jeżeli chodzi o Polaków, którzy walczyli o swoje ojczyzny, walczyli z Niemcami, ginęli, byli mordowani i dalej Sowieci robili to samo. Nawet z tymi, którzy się wycofali, to znaczy, którzy się ujawnili, robili to samo. Nie? I teraz, ale jest taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim, że w tej całej strasznej zbrodni uczestniczyli ludzie, musimy powiedzieć to jasno i wyraźnie, którzy stworzyli to UB, to znaczy ten Urząd Bezpieczeństwa. Był to Berman i spółka, to znaczy w większości do 90% w poszczególnych instytucjach tych łubowskich to byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Z przykrością to muszę stwierdzić, ale jest taka prawda. Polacy uchronili tysiące Żydów, młodych dzieci, małych dzieci, Żydów, przechowali. Natomiast ci ludzie pochodzenia żydowskiego byli członem tej całej organizacji, która mordowała pozostałe grupy polskiej inteligencji. Rozmawiałem z taką kobietą, która prowadzi Muzeum Kresów tutaj niedaleko Warszawy. Nie? Z panią, która powiedziała mi, proszę panią, co będzie dalej? Gdzie my mamy tą inteligencję, która poprowadzi nas, nasz kraj? Ona mówi, proszę pana, przed wojną 33% nasycenia inteligencją miała Polska. Po wojnie zostało 3,5%. Ale właśnie te grupy ubowskie dokończyły dzieła, to znaczy wyniszczyli wszystkich. Dosłownie wszystkich. Rozpędzili ich rodziny, zastraszyli. I ona mówi, do dzisiaj, proszę pana, ja mówię, dobrze, ale są kresowiacy, przyjeżdżą. Tak, ale oni się dalej boją. Oni się dalej boją, bo zbrodnia ale była tak wielka.
Panie Szczepanie,
dziękuję bardzo, szczęść
ja
Boże.
Chcę tylko powiedzieć, tak. Że po to jest, są szkoły katolickie, które gdzieś próbują odkrywać tę prawdę, przedstawiać prawdę historyczną, tak. Bo my chcemy dzisiaj w programach ze szkolnej ławki ukazywać bogactwo propozycji edukacyjnej.
Dwa słowa jeszcze,
edukacyjne. Nie, dajmy szansę, panie Szczepanie, jeszcze innym, żeby to program był jak najbogatszy. Ja mam tutaj też przed sobą fragment tego, które wyklęci żołnierze, kiedy ginęli, to później komuniści propagandowo pisali listy do rodziny. Chciałbym zacytować list informujący młodą kobietę z nowonarodzonym dzieckiem o śmierci męża. Jedyną jego winą było to, że nie przyznał się do tego, że był żołnierzem Armii Krajowej i musiał ukrywać się w lesie. Ten list mniej więcej brzmiał tak. Okrył siebie, was i wasze dziecko hańbą. Żołnierz wyklęty. Zdradził sprawę narodową, naród i ojczyznę. Pomógł najgorszemu wrogowi Hitlerowi przez dywersję w naszych szeregach. Ziemię nad jego grobem wyrównano i niech nie szpeci ziemi ojczystej naszej ziemi grób zdrajcy. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się go własna żona i dziecko. A my, kto czuje polską krew, zrobiliśmy tę lekcję niesamowitą historii. No i sami widzicie, jak bardzo prowokujecie wszystkich do dyskusji. Więc pani Dorota, przerwałem, więc może dokończyć. I dlatego wróciła, żeby swój sen i marzenia o szkole...
Żeby realizować. Tutaj uczniowie też mogą potwierdzić, że w tej szkole spędza się bardzo dużo godzin. Jest bardzo dużo godzin lekcyjnych i ta szkoła w pewnym momencie staje się kolejnym domem. Mhm. Oczywiście pierwszym domem jest dom rodzinny, ale za chwilę te mury szkoły stają się kolejnym domem i po prostu chce się wracać.
Dobrze,
w miejsce
za chwilę wrócimy.
Domu.
Jeszcze mam parę pytań do was, do księdza dyrektora, ale dajmy też telewidzom i radiosłuchaczom możliwość. Prosimy bardzo. Program Ze Szkolnej Ławki.
Szczęść Boże, mówi Halina z Warszawy. Ja chciałam w imieniu własnym i mojego męża Mieczysława serdecznie podziękować ojcu za wszystkie tego typu audycje, które prowadzi w telewizji Trwam i serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy dzisiaj w tej audycji uczestniczą. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tej historii, jaka niestety, ale miała miejsce w naszej ojczyźnie. Uważam, że młodzi potrafili się bardzo wcielić w te postaci, które grali. Także oglądaliśmy ich i słuchaliśmy i z wielkim zainteresowaniem i przeżywaliśmy tak samo, jak widać było przeżycia ich, tych ról, które grali. Uważam, kochani młodzi, że się świetnie nadajecie do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak,
i na pewno, jeśli ojciec Dariusz was widzi, to natychmiast będziecie mieli drogę do teatru Dobry Wieczór w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję też pani dyrektor i księdzu, który tę szkołę prowadzi, oby takich szkół było jak najwięcej i oby tak młodzież uczyła się historii, bo kto nie zna przeszłości, to nie będzie dobrym Polakiem, a dobrych Polaków trzeba. I wszystkiego dobrego wam młodzi życzę i wierzę i wiem, mam pełną nadzieję, że wy swoje dzieci będziecie też wychowywać na dobrych Polaków i dobrych katolików. Bóg zapłać za wszystko i szczęść wszystkim.
Bóg
Boże.
Zapłać. Dodam tylko, pani Halinko, że to jest szkoła katolicka, żeby to mówić. Że to jest lekcja w szkole katolickiej, bo dzisiaj niektóre media próbują o szkołach katolickich mówić źle. My w telewizji Trwam, najlepiej jak potrafimy, pokazujemy poszczególne lekcje. Kiedy pani Halina ostatni raz w szkole była i siedziała w ławce? Już się pani Halina rozłączyła. Tak, natomiast chciałem wam powiedzieć, bo wy może nie kojarzycie, dlaczego ojciec Dariusz, bo ojciec Dariusz Drążek pochodzi z Bydgoszczy i wszystko, co bydgoskie, jest mu bardzo bliskie i prowadzi też teatr w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, więc słuchajcie, bramy otwarte. Na pierwszych zaliczeniach tych już pracowników wyższej szkoły, to gdzieś, wiecie, już po znajomości będzie można jakieś zaliczenia zrobić. Chciałem tylko jeszcze wrócić, księże dyrektorze, kochany, do waszego hymnu. Bo tak, tu już wspomniała pani Dorotka o patronach, ale w waszym hymnie jest tak. Broń Boże, chroń katolikom nasze bydgoskie kolegium kościelne. Później, przez matkę pięknej miłości i ukochanego twojego apostoła chwalimy Ciebie, wielbimy. I teraz, w trzeciej zwrocie, tak jak nasz król Jan Sobieski, pójdziemy gdziekolwiek nas poślesz, Panie Boże, by ujrzeć zwycięstwo Twoje. Śladem praojców, czci Boga, pieśnią chwały w rycerskim uniesieniu. Niesamowite, że w hymnie waszej szkoły są rycerze, ideał rycerza, jest król Jan Sobieski, jest Jan Paweł II, a na dodatek jeszcze ta dzisiejsza lekcja historii ze szkoły waszej, która jest pomnikiem Jana Pawła II, jest w Wigilię wspomnienia świętego Jana Pawła II. To jest jutro.
sama historia powstania tych szkół, szkół katolickich w Bydgoszczy, też jest dosyć skomplikowana. Najpierw powstało pierwsze katolickie liceum ogólnokształcące imienia króla Jana III Sobieskiego. W 1991 roku był to pierwszy rok szkolny. W 1995 roku, niezależnie w innej parafii, powstaje katolicka szkoła podstawowa. W 1999 wraz z reformą powstaje przy liceum katolickie gimnazjum. Natomiast idea szkoły pomnika, która zrodziła się w sercu ojca świętego Jana Pawła II, dopełnia się w 2006 roku, kiedy ta szkoła fizycznie otwiera swoje podwoje. I te wszystkie szkoły, trzy szkoły, również ze swoim bogactwem, ze swoimi tradycjami, ze swoimi patronami, znajdują miejsce w nowoczesnym gmachu, ale myślę, że też w nowoczesnym, dobrze rozumianym słowie, nowoczesnej przestrzeni, którą otwiera ojciec święty Jan Paweł II, który uczy, na czym polega właśnie nowoczesność. Że nowoczesność to jest nowe spojrzenie na człowieka, ale człowieka, który jest nakierowany na Boga, który słucha Boga, który żyje w tym świecie w taki sposób, który Bogu się podoba, który jest spełnieniem Jego Ewangelii. I myślę, że i w tak rozumianej szkole możemy znaleźć i miejsce dla króla Jana III Sobieskiego z jego ideałem rycerskim, z jego ideałem przedmurza chrześcijańskiego. Znajdujemy miejsce dla świętego Wojciecha, który jest patronem katolickiej szkoły podstawowej, jako tego, który przynosi tę Ewangelię, przynosi Chrystusa. Znajdujemy też miejsce dla Matki Pięknej Miłości, patronki Bydgoszczy. I też znajdujemy miejsce właśnie w osobie Jana Pawła II.
I Bogu niech będą dzięki, że w Bydgoszczy gratulacje składamy księdzu biskupowi, że jest taka szkoła, taka piękna szkoła. I ja wiem, że macie marzenia. Nawet trudno je teraz nazwać, ale program powoli, powoli nas pogania. Ja myślę, że to nawet nie nagrody, ale tak bardzo naturalnie chciałoby się teraz na zakończenie, dziękując wam za to świadectwo, które tą lekcją historii wszystkim daliście. Kiedy pokazaliście, że żołnierz wyklęty to był rówieśnik dzisiaj ludzi młodych. Świat mówi, że bycie nowoczesnym to znaczy sekularyzowanym, bez tradycji, bez przeszłości. Wy pokazujecie, jak pięknie ksiądz dyrektor powiedział, co znaczy być nowoczesnym. Kogo chcecie ogarnąć pozdrowieniem? I stąd, z Radia Maryja, z telewizji Trwam, pozdrowić, nie wiem, pomachać. Zacznijmy od Zachariasza.
Chciałbym pozdrowić panią Beatę Dobrzyńską, której bez wątpienia wkład pracy był po prostu ogromny i bez niej ten cały projekt filmowy by tak pięknie nie wyszedł. A poza panią Beatą pozdrawiam także moją rodzinę, tą najbliższą i tą najdalszą.
Kinga, czyli Inka, Inka, czyli Kinga.
Ja bym chciała pozdrowić wszystkich uczniów naszej szkoły oraz moją rodzinę.
Pani Dorota.
Ja oczywiście rodzinę.
No to tam one już... To są dziewczynki czy chłopcy?
Trzy dziewczynki.
Przy
czym najstarsza już chodzi do tej właśnie szkoły.
Później też będzie nauczycielką i zostanie. Księże dyrektorze?
Cóż, ja pragnę pozdrowić oczywiście całą społeczność szkolną, wszystkich nauczycieli, pracowników, wszystkich uczniów, wszystkich rodziców, tych wszystkich, którzy też przyczyniają się do tego, że ta szkoła może się rozwijać i że rzeczywiście może wzrastać. Także też pozdrawiam z tego miejsca.
To jest bardzo ciekawe. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Kindze, Zachariaszowi, waszym kolegom życzymy, żeby na maturze poszło tak, jak na dzisiejszej lekcji historii. Księdzu dyrektorowi i pani Dorocie, niech się wszystkie marzenia spełniają. Dodam tylko, że w najbliższym programie ze szkolnej ławki w trzeci wtorek miesiąca listopada, to będzie bardzo ciekawe, bo będziemy na lekcji matematyki w szkole świętego Tomasza w Gorzowie. To będzie bardzo ciekawe usiąść i na nowo przeżyć, 2 dodać 2 równa się 4, to nie tylko. Jak spuentować to dzisiejsze spotkanie? Wzruszyły mnie słowa Inki końcowe. Powiedzcie babci, że zachowałem się jak trzeba. Jeżeli takie będzie wychowanie polskiej młodzieży, że oni przed śmiercią powiedzą, powiedzcie najbliższym, że zachowałem się jak trzeba, to znaczy, że spełnimy obowiązek, który winniśmy temu, którego jutro będziemy wspominali, świętemu Janowi Pawłowi. Co daj Panie Boże, niech tak się stanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.